Święto Trójcy Świętej. Dlatego dzisiaj chciałbym mówić właśnie o Trójcy Świętej, ale nie zasypiajcie jeszcze, jak słyszycie słowo Trójca, to nagle wszyscy. Nie zasypiajcie. Słuchajcie, Jezus mówi właśnie w dzisiejszym tekście, tekst w Ewangelii na dzisiejszą niedzielę, że Trójca jest niezmiernie istotna. Trójca jest niezmiernie istotna. Jezus mówi, że powinniśmy czynić wszystkie narody uczniami. W jaki sposób? Chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co nam przekazał. Słuchajcie, Trójca jest kluczowa dla sprawy Królestwa Bożego. Temat niby znany, oczywisty, lecz ja w swoim doświadczeniu coraz częściej odkrywam, że ten temat jest bardzo zarzucany, wręcz lekceważony przez współczesnych, słuchajcie, przez współczesnych protestantów. Wydaje mi się, że to, co 16 wieków temu stanowiło sprawę życia i śmierci w Kościele, dla nas dzisiaj nie ma większej wagi. Dla nas dzisiaj czasami wydaje się, że Trójca to po prostu jakiś akademicki bełkot, jakiś niepotrzebne dzielenie włosa na czworo. I słuchajcie, słyszy się w kręgach niedalekich nam, naszemu Kościołowi, już pewnie znacie takie stwierdzenia typu: Trójca nie jest dla mnie zbyt ważna. Albo słyszymy takie stwierdzenia w naszych kręgach ogólnie kościelnych albo ogólnie wśród chrześcijan w naszym kraju. Wierzymy w jednego Boga, tak jak muzułmani i Żydzi. I słuchajcie, ja naprawdę, kiedy o tym myślę, to bardzo nad tym ubolewam. Rozumiem z jednej strony, że kogoś może najść zniechęcenie, kiedy słyszy taki bardzo suchy język dogmatyki kościelnej. Rozumiem, że to może zniechęcać. No bo kto tak naprawdę dzisiaj chce roztrząsać sprawę homoiusjon? Kto? Może poza małą grupą jakichś dziwaków reformowanych podczas katechezy. No kto? Kto chce roztrząsać takie rzeczy, nie? Współistnienie Ojca i Syna. Jednak z drugiej strony mam wrażenie, że nam ewangelikalnym, czy nam ewangelikom, czy nam protestantom bardzo łatwo przychodzi, i tutaj sorry za taki brutalny kolokwializm, ale właśnie spuszczenie w toalecie 20 wieków chrześcijańskiej myśli i dyskusji teologicznej. Myślę, że znowu w tym się objawia, w naszym protestantyzmie czasem się objawia to, że jesteśmy po prostu kartezjanami. Idziemy za Kartezjuszem, czyli chcemy się sam określić w tym świecie. Tak łatwo nam przekreślić 20 wieków dyskusji teologicznej, 20 wieków dobrej tradycji kościelnej. Bardziej podchodzimy do tego, no skoro ja tam nie widzę za bardzo Trójcy, skoro ja jakoś nie czuję, że ta Trójca jest istotna, to rzeczywiście może i nawet nie ma zresztą, to nie jest aż takie ważne. Tylko że widzicie, w ten sposób niestety, ale zamieniamy bardzo solidną wiarę naszych ojców na takie jakieś płytkie uczucia, na jakieś płytkie stwierdzenia, że ważne jest tylko to, że ten jeden Bóg jest jeden Bóg i ten jeden Bóg nas kocha, a my kochamy Jego. Także niestety, ale dzisiaj tak to często wygląda. I słuchajcie, naprawdę boli mnie to, że kiedy uczestniczyłem w konferencji ekumenicznej, w takim szerszym znaczeniu ekumenicznej, gdzie byli zarówno protestanci, katolicy, jak i muzułmanie i Żydzi. Słuchajcie, wiecie, kto był jedynym apologetą Trójcy? No właśnie katolicki ksiądz. Żaden z protestantów, którzy tam wypowiadali się na tej konferencji, nie miał odwagi może nawet powiedzieć cokolwiek o Trójcy, że wierzymy w trójjedynego Boga. To mnie smuci, to jest jakiś, nie wiem, dla mnie przynajmniej taki powód do wielu zmartwień, do zmartwienia tym, że przecież to jest podstawa naszego bycia, naszej wiary, naszego bycia w tym świecie. Ale myślę z drugiej strony sobie, że słuchajcie, w końcu jesteśmy ludźmi żyjącymi urodziliśmy się w XX wieku, jesteśmy ludźmi, którzy żyją w XX, XXI wieku. Jesteśmy bardzo pragmatyczni w naszym podejściu do życia. Dlatego myślę, żeby dzisiaj do kogokolwiek do czegoś przekonać, to przede wszystkim chyba należy mu przedstawić praktyczne implikacje pewnych założeń, pewnych twierdzeń, pewnej wiary. Jesteśmy pragmatykami, dlatego pytamy, no ale do czego przydatna jest mi Trójca? Po co mi Trójca? Chciałbym więc dzisiaj w kilku punktach, mam nadzieję, że krótkich punktach, odpowiedzieć na to pytanie. Mam 4 punkty i chciałbym nam powiedzieć, że po co jest nam Trójca? Po co jest nam Trójca i jak to się wpisuje ogólnie w nasze życie, w nasze wyobrażenie Boga, w naszą praktykę życia. Przede wszystkim pierwszy punkt. Trójca przypomina nam, że nasz Bóg jest tajemniczy. Nasz Bóg jest tajemniczy. Wokół naszego Boga istnieje pewna tajemniczość, coś, czego nie możemy zgłębić. I oczywiście wiem, że nam ludziom najłatwiej przychodzi wiara w coś, czy wiara w Boga, którego by można pojąć, przewidzieć, zgłębić, rozszczepić, rozebrać na części pierwsze, tak aby nam służył, abyśmy go ujarzmili. Nie takiego Boga byśmy się nie bali, takiego Boga, taki Bóg by nam pasował, bo gdybyśmy dotknęli tu i tam i byśmy tu trącili, to on by momentalnie zrobił to, czego oczekujemy. Widzicie, ale tak już działamy w tym świecie, że chcemy sobie poddać większość rzeczy, które badamy, nie? Chcemy dokonać na większości rzeczy, które poznajemy, chcemy dokonać pewnej wiwisekcji. I wtedy rozbierając to właśnie, tak krojąc na czynniki pierwsze, no to wtedy tak, mamy poczucie, że żeśmy to poznali. Jednak widzicie, w przypadku trójjedynego Boga, Trójcy Świętej, od początku napotykamy na kogoś, kogo nie możemy właśnie ujarzmić. Ktoś, kto nam się wymyka nawet naszym opisom, ktoś, kto się wymyka wszelkim naszym staraniom, aby to objąć, aby to zgłębić, aby to tak dogłębnie poznać i jakby rozebrać na czynniki pierwsze. Fajne kilka zdań kiedyś powiedział C.S. Lewis w tym kontekście, w kontekście wiary chrześcijańskiej. Powiedział następującą rzecz. Gdyby chrześcijaństwo było tworem naszego widzimisię, byłoby o wiele prostsze. No tak, jesteśmy kartezjanami, więc wszystko rozbieramy na czynniki proste i wszystko sprowadzamy do jakichś prostych zasad. Ale tak nie jest. Chrześcijaństwa nie sposób zrównać z prostotą religii wymyślonych przez człowieka. Widzicie, tajemnica Trójcy od początku uczy nas pokory względem Boga. Bóg jest owiany pewną tajemnicą, czymś niezgłębionym, czymś, co się nam ciągle wymyka. Widzicie, tajemnica Trójcy przypomina nam, że to jest Bóg, którego nie da rady oswoić w żaden sposób. Oczywiście my, kiedy zaczynamy myśleć o trzech osobach, to z definicji myślimy o jakichś trzech odmiennych osobowościach. A jednak trójjedyność przewyższa pod każdym względem nasze zrozumienie. Jeden w trzech osobach, równych co do substancji. Grzegorz z Nazianzu, jeden z wielkich doktorów Kościoła, ojców, wypowiedział kiedyś inne zdanie. Gdy tylko wyobrażę sobie jednego, wnet olśniewa mnie blask trzech. A gdy rozróżnię między trzema, wnet powracam do jednego. Ta tajemnica właśnie. Jeden i trzy. Trójcy nie można pojąć. Trójcy nie da rady rozebrać na czynniki pierwsze. Widzicie, ale to oznacza, że to my musimy się przed nim ukorzyć, a nie on przed nami. Nie jesteśmy w stanie go właśnie tak rozebrać. Nie jesteśmy w stanie go poznać, tak jak poznajemy przedmioty, tak jak poznajemy, nie wiem, organizmy, właśnie je rozcinając. To on nas zgłębia, a nie my jego. I to nas przeraża, wiecie, to nas przeraża. Tajemnica, taka tajemnica nas przeraża i powinna nas przerażać. Bo właśnie jest coś jest przerażającego w tej niewytłumaczalności. Nie? Szczególnie jeśli jesteśmy właśnie dziećmi kartezjańskimi. Jesteśmy dziećmi René Kartezjusza. Nie? Nienawidzimy tajemnic. Nienawidzimy tajemnic. Nie? Chcielibyśmy, żeby wszystko się sprowadzało do jednej prostej zasady. Ale właśnie tak jest. Tak jest z naszym Bogiem, że nasz Bóg jest tajemniczy. I właśnie Dietrich Bonhoeffer przypomniał nam, że tak to jest. Że czym bliżej się do Niego zbliżamy, tym bardziej poznajemy mądrość Bożą tajemną. To jest cytat z 1 listu do Koryntian 2:7. Mądrość Boża tajemna. Mądrość Boża tajemna. Pomyślcie o tym. Mądrość Boża tajemna, która jest niesamowita i przerażająca, a jednak, mówi Bonhoeffer, stanowi fundament wszystkiego, co zrozumiałe, wyraźne i objawione. Nie, zobaczcie, właśnie to tajemnica wyjaśnia nam wszystko odnośnie tego świata. Bóg jest największą tajemnicą ale też tajemnicą, która, jeśli ją przyjmiemy, to ta tajemnica jest w stanie nam wytłumaczyć wszystko tak naprawdę, jakim jest w tym świecie. Widzicie, może nie zgłębimy Trójcy, może jej nie rozbierzemy na czynniki pierwsze, nie zrozumiemy jej dogłębnie, ale właśnie Trójca wspaniale wyjaśnia nam wszystkie relacje między jednością i różnorodnością w tym świecie. To, z czym filozofowie się zmagali od wieków. Jak to jest, że jest coś jeden i wiele? Coś, albo coś jest różnorodne, albo coś jest jednością. Nie? Filozofowie nie potrafili tego nigdy połączyć, a jednak Trójca we wspaniały sposób nam rozładowuje to napięcie pomiędzy jednym a różnorodnym. Trochę więcej do tego później powrócę. Także może nie zgłębimy tej tajemnicy, może nie rozbierzemy Trójcy na czynniki pierwsze, ale właśnie Trójca we wspaniały sposób wszystko nam wyjaśni w tym świecie. Podobnie tajemnica wcielenia. Zobaczcie, jak to jest. Cieśla był Panem chwały, a jednak właśnie taka tajemnica tłumaczy nam wiele z tego, co ma sens w naszym życiu. Sens samozaparcia, sens poświęcenia, sens trwałej miłości i ofiary. Nie? Tajemnica, jak to jest, że Pan chwały stał się człowiekiem, stał się dziecięciem. Pan chwały pracował jako cieśla. Wielka tajemnica, a jednak jak wiele nam tłumaczy w naszym życiu. Sens wszelkiego poświęcenia, sens wszelkiego posłuszeństwa, sens wielkiej ofiary. Co więcej, mówi Bonhoeffer też w kontekście właśnie tajemnicy Trójcy, drugi człowiek w Chrystusie staje się dla nas tajemnicą. Tak jak Trójca jest dla nas tajemnicą, tak drugi człowiek jest tajemnicą w Chrystusie. No właśnie dlatego, że drugiego człowieka też. Oczywiście możemy starać się, możemy być tyranami drugiego człowieka, ujarzmić, ale tak naprawdę drugi człowiek jest dla nas tajemnicą w Chrystusie, ponieważ jest osobą, osobowością stworzoną na obraz Boży. Po drugi, drugi punkt. Czyli po pierwsze tak, Trójca mówi nam o tajemniczym Bogu. Po drugie, doktryna o Trójcy mówi nam wiele na temat tego, że Bóg jest szczęśliwy i spełniony w swojej istocie. I ta prawda nam mówi o tym, gdzie tak naprawdę leży prawdziwe szczęście. Myślę, że czytaliście w Biblii nieraz, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, że Bóg jest szczęśliwy. W pierwszym liście do Tymoteusza 1:11 Paweł nazywa Boga Bogiem błogosławionym, Bogiem szczęśliwym. Także z czego wynika to Boże szczęście? Widzicie, wydaje się, że właśnie z niczego innego, jak tylko to, że wewnątrz Boga, w Trójcy, istnieje niesamowita dynamika. Głębia dynamiki relacji międzyosobowych. Właśnie w tych relacjach Bóg się spełnia, Bóg się realizuje, w tych relacjach jest Jego szczęście. Widzicie, Bóg islamu, bo tutaj mówimy, podałem na początku to porównanie, które niektórzy z naszych znajomych nam podają, że no, mamy jednego Boga tak jak islam, ale słuchajcie, islam ma innego Boga. Bóg islamu jest Bogiem samotnym, Bogiem nieporuszonym, sędzią, który narzuca wszystko z góry. To jest Bóg, który się nie poświęca nigdy dla innych. W praktyce nie zna społeczności z innymi. W praktyce ten Bóg nie zna ani łaski, ani cierpliwości, ani miłości wobec tego, co odmienne. On jest sam. On jest sam, oddany tylko sobie. Widzicie, wydaje mi się, że to znajduje odzwierciedlenie w zachowaniu się społeczeństw muzułmańskich, które są oczywiście szowinistyczne, zdominowane przez mężczyzn, wszelką odmienność się tępi, wszelką odmienność się poniża. Nawet stosunek mężczyzn do kobiety w religii muzułmańskiej jest zupełnie inny, jak w chrześcijaństwie. Oczywiście chrześcijaństwo miało swoje błędy w historii, ale zobaczcie, jest wielka różnica. Nie? Jest wielka różnica, że islam nie potrafi zaakceptować różnorodności w świecie. Islam tępi różnorodność. Nie wszyscy muszą być tak jak Allah, jeden monolit, bez różnych kolorów, tylko jeden, jedyny. Widzicie? Także to jest ta różnica. I oczywiście Allah narzuca prawo arbitralnie, nie kiwając przy tym palcem w przysłowiowym bucie albo sandale, można by powiedzieć. Nie? Allah nie musi się wysilać, tak jak Bóg, który stał się cieślą, tak jak Bóg, który poszedł na krzyż. Widzicie, trójjedyny Bóg chrześcijaństwa jest zupełnie inny. To jest Bóg zaangażowany. Zaangażowany w sławienie innych. Zaangażowany w oddawanie czci innych. To jest ta dynamika. To jest Bóg, który pierwszy wychodzi do innych. Zobaczcie, ojciec czci syna i ducha, a oni mu się odwzajemniają. W historii Kościoła pięknie ojcowie tutaj mówili o tym tańcu Trójcy. O tym tańcu Trójcy, że Trójca jest doktryna perychorezy, że Trójca, osoby Trójcy się wzajemnie przenikają, wzajemnie są obok siebie, wzajemnie sobie służą. Ta dynamika właśnie, którą też oddawano często poprzez to wyrażenie taniec Trójcy. Czyli jedna osoba, która tańczy, która radośnie służy, usługuje innym osobom w Trójcy. Znowu pewna tajemnica, ale jak wiele nam mówi na temat międzyosobowych więzi. Widzicie, każda z trzech osób, będąc równa co do istoty, będąc wolna w pełni, oddaje się innej osobie. Lojalnie jej służy. Dobrowolnie poświęca swoje życie za innych, można powiedzieć. Oddaje się innym, angażując w to swój czas, swoje zasoby i swoje obdarowania. Widzicie, tylko taki Bóg, tylko tak wspaniały Bóg właśnie, wychodzący z miłością do innych, jest w stanie stać się człowiekiem i umrzeć za innych. Tylko taki Bóg. Tylko taki Bóg może nas realnie zbawić. Co więcej, zobaczcie, pomyślmy o tym, że to jest taki Bóg, który kiedy nam nadaje nakazy z góry właśnie, to nie są takie arbitralnie narzucone nakazy, a to są nakazy, które mają za celu, to jest po prostu wyraz Jego miłości względem nas. Nie, to nie jest coś arbitralnego, żeby nas złapać za szyję i począsnąć nami. A to musimy pamiętać, że to jest ten Bóg, który wychodzi z miłością do innych. Zatem Jego prawo dla nas, zatem Jego przykazania dla nas są wyrazem tej miłości. On chce naszego dobra. On chce, żebyśmy po prostu dostroili się poprzez te przykazania do Jego charakteru, do Jego natury. Pytanie, czy my w to wierzymy, że kiedy Bóg nam cokolwiek nakazuje, to jest to dla naszego dobra. Ale jak żeby miało być inaczej, skoro On nas zaprosił do swojego życia, do życia Trójcy. Gdzie czytamy o tym, że Bóg nas zaprosił do życia Trójcy? Że jesteśmy właśnie, Bóg nas zaprosił do tego tańca Trójcy. Słuchajcie, Ewangelia Jana, 17 rozdział, mówię, Ojcze, tak jak Ty we mnie, ja w Tobie, tak oni w nas. A, żeby nie być gołosłownym, otworzę przynajmniej ten fragment na chwilę. Ewangelia Jana, 17 rozdział, wersety 21-23. Zobaczcie, Jezus modli się modlitwą arcykapłańską ze swoich uczniów, aby wszyscy byli jedno jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. My w Nim, On w nas. Co to innego znaczy, jak to, że Bóg nas rzeczywiście zaprosił do tego radosnego tańca, do tego radosnego życia Trójcy. Oczywiście my się nie stajemy bogami, oczywiście tak nie jest, ale On nas zaprosił do swojej społeczności, do tej bliskiej, intymnej społeczności Trójcy, która jest spełniona, która jest szczęśliwa. I tutaj słuchajcie, dochodzimy do takiego trzeciego punktu, który może nas trochę, nie wiem, zadziwi. Mam nadzieję, że nas zadziwi. Mam nadzieję, że w ogóle Trójca nas zadziwi trochę dzisiaj. Doktryna o Trójce nam mówi, że Bóg jest radosny czy przepełniony zabawą w swojej różnorodności. Widzicie, Trójca, dlatego że jest jedna, ale jest też odmienna, wprowadza element zabawy. Widzicie, nasz Bóg wspiera odmienność. Inny jest Ojciec, a inny jest Syn, a inny Duch, a jednak jedno jest ich bóstwo, współwieczny majestat. Równość i różnorodność. A to wszystko jest niezmiernie interesujące i radosne i można by rzec zmienne i kolorowe. Widzicie, Allah jest szary. albo jest jednokolorowy. Jest statyczny. Dąży do tego, by zniewalać wszelką różnorodność. Nasz Bóg jest różnorodny, kolorowy, zmienny, wspaniały. Jest urozmaicony. To jest po prostu taka nieskończona głębia ciekawości, moglibyśmy powiedzieć. Nieskończona głębia intrygi, moglibyśmy rzec. Zobaczcie, spójrzmy tylko na nasz organizm. Kiedy zaczynamy, nie wiem, na poziomie jakiejś mikrobiologii przyglądać się tym, kim jesteśmy, to aż nas powinien jakiś dech w piersiach powinien aż zamrzeć, bo to jest niesamowite. To jest niesamowite, jacy jesteśmy. Ale nawet jeśli nie mamy dostępu do mikrobiologii, oczywiście nie wszyscy się tym interesują, wystarczy tylko spojrzeć na stworzenie dookoła nas, jak jest różnorodne, jak jest piękne. Widzicie, patrząc na tą przyrodę, tak jak mówi nam Psalm 19, powinniśmy widzieć naszego Boga. Bo właśnie to, co jest dookoła nas teraz, kiedy się rozejrzycie z oknami, nawet ten piękny deszcz, który teraz pada, to wszystko jest po prostu wyrazem charakteru naszego Boga. Psalm 19 mówi, że cały świat, całe stworzenie jest księgą, która objawia nam charakter Boży. A zatem popatrzcie na ten świat, jaki jest piękny, jaki jest kolorowy, jaki jest różnorodny. Aż zatyka nam dech w piersiach. Bóg stworzył rzeczy, które się wymykają wszelkim naszym klasyfikacjom, jakimś prostym zasadom. Rzeczy, które się w ogóle nie poddają jakoś naszemu rozumowi, po prostu nas wtedy śmieszą. Dlatego warto chyba chodzić do zoo i się przypatrywać zwierzętom. Nie wiem, przypatrywaliście się jakiejś pelikanowi? Co za durny ptak z takim śmiesznym dziobem. Nie? Taki? Może i pewnie, że praktyczny, nie? Coś tam po coś to jest, nie? No, pomyśl sobie o takim ptaku, nie? Z takim jakimś dziwnym dziobem. Pomyśl sobie o żyrafie, która przychodząc na świat, przychodzi bardzo twardo na ten świat, bo spada z 2 metrów tak naprawdę, małe żyrafiątko. Nie? Takie dziwne, nie? Przyjście na świat i obicie po prostu się od razu w pierwszym momencie. Później zresztą ponoć jest taki czas, kiedy żrafa, jako taka mała żyrafka, przypomina przez jakiś czas wielbłąda, nie wiadomo czemu, ale nie wiem, ktoś tak to kiedyś stwierdził, może tak nie jest. W każdym razie zobaczcie, jakie wielkie dziwy są na tym świecie. Nie wiem, czy jeszcze pamiętacie, Tomek Mróz nam kiedyś przysłał filmik na YouTubie. Ośmiornica, nie? Ośmiornica, która żyje gdzieś tam na dnie oceanu i słuchajcie, bo w ogóle kształtuje swoje ciało w taki sposób, że wygląda jak kurczak i biega jak kurczak po dnie morza. Dopiero niedawno to odkryto. Ale zobaczcie, jakie dziwy. Skąd taka ośmiornica mogła znać kurczaka? No. Wielkie dziwy, nie? Coś, co jest podobne, coś, co jest odmienne, coś, co nas śmieszy. A zatem zobaczcie, Bóg wprowadził do stworzenia niesamowitą głębię ciekawości, intrygi, jakieś łamigłówki, jakieś zabawy i w tym też odnajdujemy Jego, charakter Trójcy, nie? Że Trójca jest odmienna, to nie jest jednorodny monolit, to jest zmienna dynamika zabawy, można by powiedzieć. Także słuchajcie, nie wydaje mi się, że powinniśmy myśleć nawet o Trójcy jako o pełnym powagi starcu z jednej strony, chodzącym na paluszkach jakimś takim potulnym synku, jakimś takim stłamszonym duchu, który czasami powie tak nie? Nie powinniśmy w ten sposób myśleć o Trójcy. Mi się wydaje, że właśnie Trójca jest pewna dynamiki, pewna zabawy, wolności właśnie, oddająca siebie innym. Ale właśnie widzicie, wydaje mi się, że nasz błąd polega na tym, że często prezentujemy światu takiego Boga nudnego, nieciekawego. I wtedy się w ogóle nie powinniśmy dziwić, że ludzie mówią, no to ja wolę iść do piekła, bo tam przynajmniej jest zabawa. A już takie sformułowania słyszałem od swoich znajomych. Wolę iść do piekła, bo tam jest zabawa. Po prostu my jako chrześcijanie nie zrozumieliśmy Trójcy, wydaje mi się. Albo po prostu dla nas Trójca jest tak nudna, że wręcz się jej wstydzimy przed kimkolwiek nawet powiedzieć o tym, że takiego Boga mamy. Nie? Czy my czasami nie jesteśmy tacy właśnie, że Trójca jest dla nas nudna i my staliśmy się po prostu sami nudziarzami w tym świecie? Prawda jest taka, że słuchajcie, że świat może być zabawny, nasz świat, chrześcijański świat może być zabawny, radosny i wolny. I właśnie wszystko, wszystko dzięki temu, że Bóg taki jest. Bóg jest pełen radości, pełen zabawy. Bez Trójcy, stawiam tezę, świat by był szary, monotonny i po prostu nudny. Ale my oczywiście jesteśmy dziećmi Kartezjusza, jak już mówiłem, a zatem bardzo często właśnie coś, co się wymyka naszej kontroli, chcemy wyrzucić na śmietnik. Kartezjusz wszystko sprowadzał do prostych zasad. Wszystko musi być jednolite, wszystko musi być proste. Jednak widzicie, Bóg, jeszcze raz powtarzam, skonstruował świat w taki sposób, że rzeczy się nakładają, zazębiają, wymykają się naszym opisom. Nie możemy ich ujarzmić, nawet coraz cięższą pracą. Wiecie, my czasami, na czym polega protestantyzm? Ktoś to kiedyś powiedział, że jeśli będę ciężej pracował, to się nie wydarzy. Tak? Tutaj trzeba by wykropkować. To było po angielsku. Ale mamy czasami takie wrażenie, nie? Że czym cięższą pracą nam się uda wszystko rozwiązać, wszystko sprowadzić, wszystko wyjaśnić i tłumaczyć. Słuchajcie, powiedzcie to golfiście, który ma wybić piłeczkę z piasku, żeby cięższą pracą, że cięższą pracą mu się to uda. Nie ma szans. Nie ma szans. Słuchajcie, jest wiele rzeczy w tym życiu, które są bez względu na to, ile pracy byśmy nie dołożyli, są wykrzywione przez Boga. Są przez Boga tak skonstruowane, tak powykręcane, że my tego nie odkręcimy. I tyle. Na takie rzeczy, słuchajcie, można tylko mieć jedną odpowiedź. Taką odpowiedź, jaką ma Trójca. Śmiech. Śmiech i zabawa. Po to są niektóre takie rzeczy, które czasami sprawiają w nas frustrację. Te rzeczy dziwne, te rzeczy niezrozumiałe, odmienne. Jedyną odpowiedzią na to nie jest nasza cięższa praca, ale właśnie śmiech, zabawa. Także zobaczcie, to wszystko się odnosi do naszego życia. Nie? Drugiej osoby nawet. Nie da rady zaszufladkować. Drugiej osoby nie da rady jakoś rozebrać na czynniki pierwsze, bo w pewnym sensie ta osoba jest nieodkrytym światem. Nie? Dlatego znowu, czasami w jakichś nieporozumieniach, czasami w jakichś spięciach, kiedy te rzeczy się wymykają naszej logice, naszemu poszufladkowaniu rzeczy, no myślę, że wtedy najlepszą odpowiedzią jest śmiech i radość. Czasami. Ja wiem, że to jest trudne i czasami my sobie myślimy, no jak to, nie? No jak to? Przecież powinniśmy się martwić, powinniśmy się zamartwiać, dręczyć, powinniśmy się stresować. No ale widzicie, nawet Rich Bledsoe w jednym ze swoich bardzo fajnych artykułów mówi, że pewne schematy w naszym życiu ciągle się powtarzają. Schemat w małżeństwie, kłótni, godzenia się i znowu kłótni i tak dalej. Słuchajcie, trzeba do tego podejść z dystansem, jak mówi Rich Bledsoe, ze śmiechem właśnie. Pewnych rzeczy nie da rady ujarzmić, pewnych rzeczy nie da rady rozebrać na czynniki pierwsze i dlatego trzeba podejść do tego właśnie w taki sposób, nie? Oczywiście, to wszystko wynika tylko z jednego. Dlaczego my możemy się śmiać, dlaczego możemy się bawić? Dlatego właśnie, że Chrystus zmartwychwstał. Gdyby nie zmartwychwstanie, gdyby nie zwycięstwo Chrystusa, to rzeczywiście pozostałaby nam tylko udręka, zmartwienie, stres i wreszcie śmierć. A widzicie, zabawa wymaga pewnej wolności, dystansu do spraw, przyjemności i przygody. I te rzeczy są możliwe w zmartwychwstałym Chrystusie. Nie? Podejdźmy czasami do naszego życia jako do przygody, a nie jako do udręki. Nie? Czym jest nasze życie? Udręką czy ekstazą? Pomiędzy jednym a drugim może gdzieś? Nie wiem. Przede wszystkim widzicie, Bóg ma dystans czasami. Bóg ma zamiłowanie do prawdziwej odmienności. My powinniśmy być podobni. Kiedy widzimy odmienność w innych czasami, powinniśmy też to ukochać, tak jak on to ukocha. Także zobaczcie, dzięki Chrystusowi, myślę, to jest kolejny mój wniosek, dzięki Chrystusowi możemy się śmiać wraz z Trójcą, zdziwać w nas, w naszych relacjach i w świecie. I czwarty punkt, kończąc już. Doktryna o Trójce najlepiej tłumaczy nasze człowieczeństwo, myślę. Bo tak mówiłem na początku, że zobaczcie, musi być coś pragmatycznego, coś praktycznego w naszej wierze w Trójcy. I myślę, że tak, że przede wszystkim uczy nas, jak już wspominałem, o tym, że prawdziwa wartość istnieje w różnorodności, Zobaczcie, jesteśmy równi przed Bogiem bez względu na rasę, na pozycję społeczną, na różne role społeczne, jakie wykonujemy, jesteśmy równi. W naszej odmienności powinniśmy nauczyć się akceptować różnorodność. Każdy ma wartość swojej unikalności. Każdy może wnieść coś w życie drugiego, tak jak w Trójcy właśnie. Niejedna osoba ciągle wnosi radość, ciągle wnosi szczęście w życie drugiej i trzeciej osoby w Trójce. Widzicie, co więcej, każdy ma swój dar. Każdy ma swój dar, bo właśnie Trójca nas stworzyła na swój obraz. Dlatego wszyscy mamy swoje obdarowania, którymi możemy służyć i uszczęśliwiać nimi innych. Widzicie, dlatego powinniśmy w ogóle docenić na początku drugiego człowieka, który zależy od początku do końca od Boga. Powinniśmy czym więcej docenić siostrę i brata jako tych, którzy są współsługami w Chrystusie. To on daje bratu, siostrze wartość. Nie możemy nad nimi panować. Ich panem jest Chrystus. My możemy ich zachęcać, możemy ich czasami napominać, ale ich panem jest Chrystus. Słuchajcie, to nas uczy w ogóle szacunku do drugiej osoby. My jesteśmy nad nimi, my jesteśmy z nimi wobec Trójcy. Widzicie, dzięki doktrynie o Trójcy też odkrywamy, że naszą naturą jest żyć dla innych i z innymi. Zobaczcie na Chrystusa przez chwilę. Ciągle był z innymi. Mężczyznami, kobietami, tłumy go otaczały. Przyjmował dzieci, wybrał 12, z którymi był prawie non-stop przez 3 lata. Wybrał 3 swoich najbliższych przyjaciół, a jednego, czytamy, w szczególny sposób umiłował. Widzicie, dziś wielu z nas szuka spełnienia w indywidualizmie i w niezależności. W tej anonimowości miast, nie? Gdzie każdy może dopuścić się jakiejś przygodnej czy przelotnej intymności, nie? I nikt nic z tego nie rozliczy. Widzicie, szukamy spełnienia tam, gdzie go nie ma. Prawdziwe życie, prawdziwa radość istnieje właśnie w społeczności, istnieje właśnie w relacjach z innymi. Nie? W odpowiednich relacjach i w odpowiedzialnych relacjach z innymi. Widzicie, świat nie może być inny niż jego Bóg. Jeśli ktoś, kto oddala się od społeczeństwa, staje się samotną wyspą, która nigdy nie będzie szczęśliwa. Bóg objawił swój charakter w nas. Bóg objawił swój charakter w świecie. Jesteśmy właśnie stworzeni po to, by żyć twarzą w twarz z drugim człowiekiem, by się angażować, by tracić naszą niezależność właśnie. Na przykład w małżeństwie to jest chyba najlepiej widoczne. Tam trzeba stracić swoją niezależność, by oddać się właśnie tej drugiej osobie jak Chrystus, w wolności poświęcić coś z siebie dla innych. Myślę, że można by wymieniać jeszcze wiele innych implikacji tego, czym jest doktryna Trójcy. W każdym razie tylko chciałbym wam zadać tylko takie jedno pytanie na koniec. Czy Trójca jest czymś, co wzbudza, jest prawdą o naszym Bogu, która wzbudza w tobie zachwyt? Czy Bóg, trójjedyny Bóg, wzbudza w tobie zachwyt? Czy po prostu ciebie nudzi już? Także kiedy słyszysz kolejne kazanie o Trójcy, z chęcią byś się wyłączył i zasnął. Widzicie, ja bym chciał i życzyłbym sobie i modlę się o to, żebyśmy wszyscy potrafili mówić, wskazywać naszym bliskim i znajomym właśnie, że nasz Bóg nie jest nudny, że po prawdziwą zabawę nie trzeba iść do piekła. Nie? Mówmy tak swoim znajomym, że po prawdziwą zabawę nie trzeba iść do piekła. Chciałbym, byśmy pamiętali, że to właśnie z Trójcy wynika wszelkie piękno, szlachetność, miłość, lojalność, oddanie. To on jest źródłem osobowości, on jest źródłem indywidualności, piękna, różnorodności. On jest źródłem tajemniczej społeczności, która nas jednoczy, właśnie opartej na duchu, opartej na osobowych więziach. I ostatecznie chciałoby się tutaj powiedzieć, słuchajcie, za Dougiem Jonesem, którego znamy z niektórych publikacji, powiedział bardzo fajną rzecz o Trójcy. Chciałbym wam tutaj zacytować 2 czy 3 zdania. Chrześcijański Bóg to nie jakiś zbiór bezwzględnych idei albo bezosobowa siła, czy też sentymentalny starzec chcący rozprawić się z wszelakim cierpieniem. Trójca to ktoś, do którego w naturalny sposób chcielibyśmy należeć. Intrygujący, wspaniały, wesoły, zatrważający Bóg, który potrafi upoić swoją istotę. Widzicie, Trójca jest przygodą, Trójca jest prawdziwą przygodą, do której wszyscy zostaliśmy zaproszenie. To jest ta przygoda, która powinna zapierać na co dzień dech w naszych piersiach.